ciekawi świata.
Dzień dobry. Tydzień już minął od naszego ostatniego sobotniego spotkania. Kłaniamy się Państwu pięknie. Dziś wybierzemy się w podróż zarówno po najbliższych zakątkach Poznania, jak i po odległych krańcach świata. Bo zaprosimy na niedzielne spacery po Festfirtlach, które odsłaniają tajemnice popularnych dzielnic naszego miasta. Przedstawimy też książkę Piotra Milewskiego Islandia albo Najzimniejsze lato od 50 lat. To jest zapis wyprawy autora śladami czeskiego podróżnika Daniela Wettera, autora pierwszego polskiego opisu Islandii. Opowiemy też o plenerze podróżniczym imienia Kazimierza Nowaka w Boruszynie i też o starcie sztafety rowerowej pod nazwą Dzienniki Rowerowe Ameryka Południowa, która już w październiku, czyli niedługo, ruszy w podróż przez kontynent. No i jak w każdą sobotę w tym programie bardzo mocno będziemy starać się pokazać Państwu, jak pasja i ciekawość świata potrafią zmieniać spojrzenie na miejsca, ale też i ludzi wokół nas. No to zaczynamy. Kłaniamy się pięknie, Janna Divina i Jacek Pol.
Oh,
Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
¡Qué lo que estamos a rular! ¡Empezó el verano! ¡Fuego!
Już 18 minut 13. Drodzy Państwo, czy lubicie spacerować po Poznaniu i odkrywać zakamarki miasta, które no, na co dzień pozostają w ukryciu? Niedzielne wyprawy po Festviertlach to jest doskonała okazja, by poznać nieznane oblicza Wildy, Łazarza i Jeżyc, a przy tym odkryć też zabytki lub miejsca, gdzie niegdyś mieszkali i tworzyli znani artyści. I taką podróż sprawdziła Gosia Michalska, pokazując, że spacer może być prawdziwą lekcją historii i lokalnej kultury.
125 lat temu wymienione dzielnice stały się częścią Poznania. Niedzielne spacery to sposób na celebrację i zgłębienie wiedzy o okolicy. A niektórzy i tak wiedzą już o niej wiele, podkreśla jedna z organizatorek, Malwina Niemier.
Kiedyś były to wsie. One zostały przyłączone do Poznania na początku XX wieku, w 1900 roku. I po prostu to był też taki efekt tego, że Poznań został uwolniony z takiego, powiedzmy, wojennego gorsetu, czyli zniesiono umocnienia, twierdzę Poznań i dzięki temu te wsie przyłączono do Poznania i stały się one tak naprawdę taką ikoną trochę tego czasu. Te spacery mają taki charakter, że one są dosyć długie, no bo dzielnice są rozległe, ale jakby nie przeszkadza nam to, bo też one się cieszą bardzo dużą popularnością. Zazwyczaj przychodzą na te spacery mieszkańcy, więc oni też dużo dają nam wiedzy, jeśli chodzi o te spacery, no bo ostatnio też na spacerze był pan, który naprawdę tutaj jeszcze przewodził przewodniczce coś czasami dopowiadał, ale to było takie uprzejme z jego strony, no i też się czegoś dowiadujemy na tych spacerach, często od samych mieszkańców.
Poznań to kolebka historii, zaczynając od ośrodka państwa Piastów aż do teraz. W tym czasie przez mieszkania i ulice miasta przewinęło się wiele ważnych postaci.
Z Łazarza jest Wanda Chełmońska, córka Józefa Chełmońskiego, o której mało kto wspomina, a jednak ona też była artystką, ona też miała wystawy w Francji czy w Anglii. To jest właśnie według mnie taka postać, której ludzie raczej nie kojarzą, że pochodzi z Łazarza, a z drugiej strony osobę, którą kojarzymy, Anna Jantar, która też właśnie mieszka na ulicy Kasprzaka, jest taka symboliczna tam tabliczka i często właśnie wiem, że społecznicy, jak czy jest rocznica jej urodzin, czy śmierci, to tam zostawiają kwiaty i znicze. A jeśli chodzi o Wildę, Wiktor Dega i Franciszek Raszaja, oni tak zostają jakby w parze razem złączeni, że tak powiem, bo to Wiktor Dega od Franciszka Raszaja przejmował tą całą wiedzę też ortopedyczną i lekarską. No i oni są związani przede wszystkim ze szpitalem ortopedycznym na Wildzie. No i jakby Wiktor Dega otworzył pierwszą w Polsce katedrę rehabilitacji. Można mu zawdzięczyć to, że on jest pionierem właśnie w tej dziedzinie. Także każdy, kto studiuje fizjoterapię, zna tego lekarza. Też mieszkała swego czasu na Jeżycach Kazimiera Iłakowiczówna, czy na przykład pielęgniarka Aleksandra Banasiak, która brała udział w walkach czerwca 56. I ona też się bardzo zasłużyła, jeśli chodzi o właśnie te wydarzenia czerwca, ponieważ pracując w szpitalu Raszei, pomagała osobom, które zostały właśnie postrzelone czy ranne.
Jutro o godzinie 11 Poznańskie Centrum Dziedzictwa zaprasza na kolejny spacer. Tym razem uczestnicy poznają stare zoo czy dom tramwajarza na Jeżycach.
No, ja szczerze polecam. Te spacery będą organizowane do 12 października, a pierwsze, to Państwu zdradzę, wildeckie spotkanie przyciągnęło blisko 100 uczestników. Każdą grupę prowadzi przewodnik, który zdradza ciekawe historie i też lokalne tajemnice, więc jest to bardzo ciekawa propozycja spędzania czasu w swoim ulubionym mieście. A jeśli chcieliby Państwo zobaczyć, jak sztuka opowiada historię w zupełnie inny sposób, to za chwilę zwrócimy uwagę na 9. Biennale współczesnej mozaiki we Włoszech.
Choose the match.
ciekawi świata.
Sembra l'agosto del 96, questa mattina tutti sanno che la visendiere, tu sei un po' finto borghese, ma comunque ci capiamo ed è rarissimo per me, rarissimo.
Mi fai mancare l'aria
quando mi rispondi, mi fai saltare in aria
come gli ecomostri.
In fondo perché no, potrebbe farci male.
Qualche dipendenza che ci manca, assaggia.
In fondo perché no, potrebbe farci male un tot. È vero che in tanti hanno il cuore di plastica, ma gli altri tutte storie brevi.
Piosenka to jest świetne zaproszenie, proszę Państwa, w kolejną podróż, bo teraz przenosimy się do Rawenny we Włoszech, gdzie historia i sztuka splatają się w niezwykły sposób. Zachowane w jej murach wspaniałe przykłady mozaiki antycznej sprawiają, że technika ta stała się symbolem miasta i przyciąga miłośników sztuki z całego świata. I to właśnie tu, w kontekście bogatej tradycji mozaikowej, odbędzie się 9. edycja Biennale Współczesnej Mozaiki, którego to głównym wydarzeniem jest wystawa Chagall w mozaice, od projektu do dzieła.
Miasto to słynne jest przede wszystkim z wczesnochrześcijańskiej architektury. Chodzi o świątynie, mauzolea i baptysteria, bardzo bogato ozdobione bizantyńskimi mozaikami. Dlatego Rawennie mówi się stolica mozaiki. Główną atrakcją Biennale będzie wystawa pod tytułem Chagall w mozaice, od projektu do dzieła. Artysta zaczął zajmować się mozaikami po swojej pierwszej wizycie w Rawennie. Na wystawie eksponowany będzie wykonany przez artystę projekt mozaiki Niebieski kogut, a obok dwie realizacje rawenneńskich mozaikarzy. Będzie można też obejrzeć niewystawianą od lat dużą mozaikę Wielkie Słońce, którą Chagall zrobił w prezencie dla swojej żony. Wystawa będzie czynna do 18 stycznia przyszłego roku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
No, dużo czasu zostało. Warto zaplanować sobie ten czas. Ta wystawa na pewno pozwoli przyjrzeć się procesowi powstawania mozaiki od koncepcji projektu po finalne dzieło. I co najważniejsze, będziemy mogli zanurzyć się, proszę Państwa, w niezwykłym świecie barw, form i emocji Chagalla w mozaice. Tak. A u nas za chwileczkę w Ciekawych Świata książka podróżnicza.
radzę sobie sama.
Ciekawi świata.
Już 18.34 w Ciekawych Świata, teraz czas na polecenie książki. No bo my tutaj owszem spotykamy ludzi pasji, bohaterów niezwykłych podróży i to do bardzo odległych miejsc na świecie. A dziś w programie towarzyszyć nam będzie książka Piotra Milewskiego. Ona nosi tytuł Islandia albo Najzimniejsze lato od 50 lat. To nie jest nowość wydawnicza, ale warto czasami sięgnąć po książki, które te swoje premiery miały już dawno, dawno temu. A ta książka jest zapisem podróży przez jedną z najbardziej tajemniczych i surowych wysp Europy. I co ciekawe, inspiracją do wyprawy stała się niezwykła historia sprzed wieków. Otóż Daniel Wetter, Morawianin, członek Jednoty Braci Czeskich, prowadził w Lesznie warsztat typograficzny, w którym to w XVII wieku ukazała się książka Islandia albo krótkie opisanie wyspy Islandii. I było to no, pierwsze takie wydanie, przede wszystkim pierwszy opis wyspy wydany w języku polskim, a wieść o tym rozniosła się bardzo szybko po całej Europie. Gdy reprint dzieła Wettera trafił w ręce Piotra Milewskiego, to ten spakował plecak i ruszył po prostu na Islandię, szukając własnej opowieści o tej niezwykłej krainie. I powiem Państwu szczerze, że każdy rozdział tej książki otwiera raz, że cytat z XVII-wiecznego autora, a sprawia też, że czytelnik wkracza w bardzo osobistą relację z tej podróży. Milewski porusza się po wyspie autostopem lub pieszo, a każdy kierowca, który go podwozi, doczekał się szczegółowego opisu zarówno samej swojej postaci, jak i rozmów toczonych w drodze. To jest taka mozaika ludzkich historii, w których obok opowieści o Islandii znajdziemy też refleksje zupełnie, no czasami niezwiązane z tą wyspą. Nie brakuje tu opisów miejsc, ludzi, zwierząt, a także historii islandzkich wsi, miast czy procesów formowania się lądu. Ale to nie jest encyklopedyczny przewodnik. Tu pragnę uspokoić. Najważniejsza tu jest strona autorefleksyjna. Krajobraz Islandii staje się dla autora przestrzenią do mierzenia się z własnymi lękami i słabościami, odkrywania siły, bogactwa przeżyć i też takiej zwykłej prozaiczności życia. Każde doświadczenie uczy pokory wobec przyrody i świata. Piotr Milewski przywołuje też lokalne wierzenia i mity i w jednym z fragmentów możemy przeczytać: elfy zostawiają w spokoju tych, którzy nie zbierają kamieni i nie ryją w ziemi. Za to tych, którzy niszczą przyrodę, elfy dręczą w snach i zsyłają na nich choroby. No, to jest piękny przykład islandzkiej wrażliwości, głęboko zakorzenionego przekonania, że natura wymaga szacunku, a jej naruszenie niesie konsekwencje. Islandia albo Najzimniejsze lato od 50 lat to jest opowieść o spotkaniach z ludźmi i też z samym sobą, o codzienności przeplatanej niezwykłością, o drodze, która staje się ważniejsza niż sam cel. I właśnie dlatego doskonale wpisuje się, myślę, w ideę naszego programu Ciekawi Świata, bo raz, że to książka o podróży, która zmienia nie tylko sposób postrzegania świata, ale także samego podróżnika. I jeszcze jedna ważna wiadomość. Drodzy Państwo, Piotr Milewski, jak tylko wróci ze swoich kolejnych wojaży, to pojawi się u nas w Poznaniu na początku października, więc proszę śledzić informacje w sieci. 18.38, a teraz o rower by się przydał, bo za chwileczkę rowerowe historie.
Of you. If you want-
Elton John, bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, w miniony weekend w Boruszynie koło Połajewa odbył się plener podróżniczy imienia Kazimierza Nowaka. Wyjątkowe wydarzenie, w którym uczestniczyli podróżnicy, reportażyści, miłośnicy dalekich rowerowych eskapad. Z Boruszyna w roku 1931 Kazimierz Nowak, korespondent i fotograf, wyruszył w swoją legendarną podróż przez Afrykę. Plener był też okazją do inauguracji projektu pod nazwą Dzienniki Rowerowe Ameryka Południowa. To sztafeta rowerowa, której uczestnicy w ciągu półtora roku zamierzają przejechać Amerykę Południową. W Boruszynie był nasz reporter Marek Wolski.
Co takiego jest w postaci Kazimierza Nowaka, że Państwo tak regularnie się tutaj spotykacie w Boruszynie na tym właśnie plenerze podróżniczym?
Kazimierz Nowak jest osobą niezwykłą, przez lata zapomnianą.
Mówi Zbigniew Sas ze Stowarzyszenia Afryka Nowaka, uczestnik sztafety rowerowej przez Afrykę śladami Kazimierza Nowaka.
Odbył w latach 30. ubiegłego wieku podróż samotną rowerem przez Afrykę. To była podróż, która była bardzo wielowymiarowa i wielowątkowa, bo poza przygodą, poza wyzwaniem związanym z podróżą, Kazimierz Nowak był bardzo uważnym obserwatorem życia ludzi w Afryce i potrafił to pięknie opisać w reportażach, które były publikowane na bieżąco w prasie międzywojennej. Pozostawił też mnóstwo zdjęć i te zdjęcia są unikatowym materiałem, unikatowym dokumentem, który pokazuje realia Afryki w tamtym okresie.
I Państwo od wielu lat odkuwacie z niepamięci tę postać.
Staramy się to robić. Sztafeta, którą zorganizowaliśmy, impulsem do tej sztafety była taka nasza niezgoda na to, że Kazimierz Nowak był zupełnie osobą zapomnianą i chcieliśmy właśnie w ten spektakularny sposób przywrócić o nim pamięć, zainteresować ludzi jego osobą, jego podróżą, jego wyczynem i spuścizną, którą po sobie zostawił.
Ale przed Państwem kolejne wyzwanie. Ruszacie w inną część świata, dzienniki rowerowe, Ameryka Południowa. Dlaczego ten kierunek?
Nasza pierwsza sztafeta przemieszczała się po trasie Kazimierza Nowaka i była w tym znaczeniu wtórna, bo powtarzaliśmy drogę, którą ktoś przed nami przejechał, a kolejną imprezę postanowiliśmy przygotować w sposób autorski. Amerykę Południową wybraliśmy z tego względu, że jest to kontynent bardzo interesujący, stosunkowo rzadko odwiedzany. Dlatego ten kierunek i też ta podróż ma pewną ideę, bo jedziemy z przesłaniem reporterskim. Ta sztafeta nazywa się reporterska sztafeta rowerowa i jedziemy głównie po to, żeby opisać w sposób interesujący to, czego doświadczymy, co nas spotka w trakcie tej podróży.
Przygotowania trwały od listopada.
Mówi Leszek Fidelus ze Stowarzyszenia Afryka Nowaka, współorganizator wyprawy do Ameryki Południowej.
Bo to tak naprawdę jest bardzo dużo obszarów, które trzeba ogarnąć. Między innymi podział na etapy sztafetowe Ameryki Południowej, do tego opracowanie projektu, dobór ludzi, skompletowanie sprzętu, pozyskanie sponsorów. A dlaczego ten kierunek? Kazimierz Nowak, kiedy wrócił z Afryki, kiedy opisywał swoje plany na przyszłość, wspominał o Ameryce Południowej, że chciałby to zrobić. A ponieważ my cały czas, kontynuując ideę Nowaka, w duchu chcemy zrobić to, co on zrobił w Afryce. Kiedyś powtórzyliśmy ten jego projekt, jadąc jego śladami, a teraz chcemy zrobić to tak, jak on by pewnie zrobił. Chcemy pojechać do Ameryki Południowej.
Jestem w etapie, który jedzie od samego południa, czyli z Ushuaia.
Anna Śledzińska, podróżniczka, uczestniczka wcześniejszych wypraw Stowarzyszenia Afryka Nowaka.
Jedziemy w 6 osób. Część z nas uczestniczyła w poprzednich projektach, więc znamy się tak mniej więcej od 10 lat, od 3 projektów. I kilka nowych osób do nas dołączyło. Każdy z nas jedzie około 3 tygodni, a przejedziemy około 1000 kilometrów.
Dlaczego pani bierze udział w tym wydarzeniu i czego pani oczekuje po tych 3 tygodniach w dalekiej Ameryce Południowej?
To jest ten moment, że zdecydowałam się jechać tutaj takiego Mekki wszystkich podróżników, no bo to jest koniec świata albo początek. Idziemy to sprawdzić. Więc to jest taki moment w życiu, jak już się w kilku miejscach było, że trzeba pojechać dalej. Ale dla mnie ważne jest to, że jedziemy w grupie. To nie jest ani rodzina, to nie jest rodzinny wyjazd, to nie jest wyjazd solo. Jedziemy się sprawdzać w grupie dorosłych ludzi i z takich podróży przywożę najpiękniejsze przyjaźnie. I w sumie po to też jadę, nie? Bo my od 10 lat w różnych zestawach ludzi się spotykamy i to jest taka kwintesencja życia, coś, co przywozimy z tej podróży na zawsze.
Podobnie jak w Afryce Nowaka, robiłem 2 bieguny Afryki.
Leszek Fidelus.
Zaczynałem w RPA z przylądka igielnego, najbardziej wysuniętego na południe, a potem kończyłem w Algierii. Tak również tutaj chciałbym zrobić podobnie, zrobić etap w Ushuaia, to jest Argentyna i Chile, i później zrobić jeszcze jeden w Kolumbii. To, czego oczekuję, to jest to, żeby wynieść tą dla siebie wartość. To jest to wzmocnienie swojej wiedzy i swojego poznania świata, ale z drugiej strony to jest to, co daje mi bycie w sztafecie, przebywanie z innymi ludźmi, poznawanie ich, a przez to poznawanie samego siebie.
My jedziemy po swoje przeżycia, ale też będziemy dzielić się z tymi, którzy może szukają w sobie motywacji do dalekich podróży, do sięgania za horyzont i o tym będziemy mówić i pisać.
No, bardzo ambitny i piękny plan. My mocno trzymamy kciuki za powodzenie. W minioną niedzielę w Boruszynie odbył się symboliczny zerowy etap wyprawy Dzienniki Rowerowe Ameryka Południowa. Natomiast pierwszy etap wyprawy rozpocznie się 8 października w Argentynie. My do Boruszyna jeszcze wrócimy za chwilę.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near.
at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Za 10 minut godzina 19 i tak jak się umawialiśmy, wracamy teraz do Boruszyna koło Połajewa. Przypomnę, że tam podczas pleneru podróżniczego imienia Kazimierza Nowaka zainaugurowano sztafetę Dzienniki Rowerowe Ameryka Południowa. Jej uczestnicy w ciągu blisko półtora roku zamierzają rowerami przejechać Amerykę Południową. Jakie przyświecają im cele, jakie emocje wiążą się z tak daleką wyprawą? Między innymi o to pytał ich w Boruszynie nasz kolega, reporter Marek Wolski.
Chcemy pokazać, że podróżowanie jest dostępne tak naprawdę dla każdego, że bariery są właściwie tylko mentalne, bo nie ma barier w podróżowaniu.
Zbigniew Sas, Stowarzyszenie Afryka Nowaka, współorganizator sztafety Dzienniki Rowerowe Ameryka Południowa.
Chcemy pokazać świat w sposób głębszy niż to się na ogół robi. Żyjemy w rzeczywistości takiej bardzo obrazkowej, bardzo pobieżnej. Fotografujemy, wrzucamy to w przestrzeń otwartą i tak naprawdę nie zastanawiamy się często nad miejscami, które oglądamy. My chcemy tą podróż w sposób głębszy odbyć, chcemy ją odbyć w sposób nieśpieszny i chcemy zajrzeć trochę głębiej, odkryć głębsze warstwy tego świata, przez który będziemy podróżować.
Ameryka Południowa wzywa osoby żądne przygody. Kiedy pani etap, z kim pani się na ten etap wybierze?
Mój etap zaczyna się w styczniu przyszłego roku.
Podróżniczka Ewa Szymkowska-Nowak ze Stowarzyszenia Afryka Nowaka.
I będę jechać z moim synem 9-letnim oraz jeszcze jedną rodziną Mirka Wlekłego i Piotra Sudoła. Także w sumie 8 osób.
To jest duże wyzwanie. Dlaczego 9-letniego syna pani zabiera na tak daleką wyprawę?
Dlatego, że chcę. Od roku jeździmy po świecie razem, wyprawowo, z sakwami, na rowerach, śpimy na dziko, przeżywamy przygody. On się bardzo wkręcił. Udało mi się zarazić go tą właśnie pasją podróżowania w ten sposób po świecie, czyli rowerem. Odbyliśmy już kilka takich dosyć ekstremalnych podróży, więc jakieś tam doświadczenie ma. I sam uważa, że da radę i chce, więc to jest najważniejsze. No plus nasz czas razem, to jest po prostu cudowne, że możemy razem podróżować.
Mamy ruszyć 10 stycznia przyszłego roku z chilijskiego Los Angeles.
Mówi podróżnik, pisarz i reporter Mirosław Wlekły ze Stowarzyszenia Afryka Nowaka.
I przez grzbiet Andów dojechać do argentyńskiej Mendosy. I to będzie specyficzny etap, ponieważ będzie to etap rodzinny. 8 osób, 4 rodziców, 4 dzieci, przekrój wiekowy dzieci od 9 do 24 lat. Także rodzicielsko-dziecięcy etap, w związku z tym szukamy jakiegoś specjalnego tematu. No i zobaczymy, jak damy radę przez te Andy przejechać, bo wjedziemy prawdopodobnie aż na 3800 metrów.
Uwielbiam naturę, więc mam nadzieję mieć kontakt rzeczywiście z przepięknymi krajobrazami, no ale też właśnie spędzić czas z synem. To jest też dla mnie bardzo, bardzo ważne, bo ja mam za sobą już 15 lat różnych podróż, a teraz jest to ten wymiar bycia razem z synem, odkrywania świata, więc to, że jesteśmy razem, jest tutaj dla mnie też bardzo ważne.
A czy z tyłu głowy pozostaje niepewność związana jednak z ryzykiem miejsca, trasy?
ryzykiem takim, że nie damy rady fizycznie i trzeba będzie się być może wspomóc jakimś transportem na najtrudniejszych etapach tego etapu. Natomiast innego ryzyka nie widzę. Oba kraje są krajem bardzo przychylnych ludzi, to są bezpieczne kraje, ta trasa też jest bezpieczna zupełnie, więc oczekujemy przede wszystkim fajnej i rodzinnej przygody.
To właśnie kochamy najbardziej, czyli przygody, trochę niepewności, czy nawet sporo niepewności tego, co dzisiaj się zdarzy, jutro, gdzie nocujemy, co jutro zobaczymy, i to jest najfajniejsze właśnie w tym wszystkim.
I przenosicie Państwo ideę Kazimierza Nowaka z Afryki do Ameryki Południowej.
Ja tak troszeczkę czuję, że to spełniamy jego dalsze marzenia. Kazimierz Nowak przedwcześnie zmarł. Gdyby nie zmarł tak szybko, jestem przekonany, że podróżowałby rowerem na inne kontynenty. No i my to jego marzenie, zdaje się, kontynuujemy.
No, brawo dla mamy, brawo dla syna, brawo dla wszystkich uczestników sztafety Dzienniki Rowerowe Ameryka Południowa. Sztafeta rozpocznie się 8 października. Cała trasa podzielona jest na 18 etapów. Finał planowany jest na styczeń roku 2027. Uczestnikom życzymy dobrego humoru, siły i wielu dobrych przygód. Patronem sztafety rowerowej po Ameryce Południowej jest Radio Poznań. No i powolutku będziemy się z Państwem żegnać. W przyszłym tygodniu ciekawi robią małą przerwę. No, transmisja sportowa wymaga anteny. Spotkamy się więc za 2 tygodnie. No to cześć, przygodo, można powiedzieć, bo po takim czasie na pewno nazbiera nam się sporo historii i ciekawostek do opowiedzenia. Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia. Joanna Divina i Jacek Pol.
Ciekawi świata.